Słuchasz podcastu Szuflada Natchnionej, czyli opowieści, które ukryte wcześniej w czeluściach pisarskiej szuflady wychodzą na światło dzienne. Historie te nie dają się szufladkować. Różne gatunki, motywy, światy. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Słyszysz, jak ktoś otwiera moją szufladę? Czas na nową przygodę. Ukryty skarb. Bycie synem niespełnionego artysty miało przeciwny wpływ na to, jak Felix obserwował otaczający go świat. Pomimo tego, że miłość do sztuki nie była dziedziczna w wypadku doświadczonego inżyniera, z domu wyniósł zwyczaj zwracania uwagi na kolorystykę, kształty i tekstury. Zazwyczaj tego rodzaju szósty zmysł nie bywał przydatny, chyba że Felix chciał zaimponować płci przeciwnej. Zawsze pamiętał kolor oczu kobiet, z którymi się umawiał, zwracał uwagę na ich rysy twarzy, naturalną delikatność lub jej brak. Był wyjątkowo dobrym obserwatorem, co w połączeniu z niezawodną pamięcią okazywało się wyjątkowo atrakcyjne przy lepszym poznaniu. Do swoich zdolności artystycznej analizy nie przyznawał się przed ojcem, w którym nie chciał rozpalać nadziei, że połączy ich miłość do malarstwa i rzeźby. Ukrywał się także przez wiele lat, szczególnie w trakcie dojrzewania przed znajomymi, bo nie chciałby mu wytykano wrażliwość. Z biegiem lat budowanie barier pomiędzy prawą półkulą mózgu a światem zewnętrznym stało się dla niego nawykiem. Czego Felix jednak nie wiedział, to że pod tymi antyartystycznymi umocnieniami został podłożony ładunek wybuchowy, którego eksplozji można było się spodziewać w każdej chwili. 36-latek ubrany w czarną marynarkę sportową, koszulę i dżinsy wszedł do małej, ale zadbanej kamienicy, na której wisiało logo kancelarii prawniczej. Inżynier czuł się, jakby miał przekroczyć próg piekła. Bardzo trudno wspinało mu się po stopniach drewnianych schodów. Nie mógł jednak uciec. Nacisnął klamkę i uchylił drzwi do gabinetu prawnika, z którym rozmawiał przez chwilę przez telefon. Zaledwie kilka godzin wcześniej. Panie Feliksie, bardzo nam przykro z powodu pana straty, powiedział prawnik z profesjonalnym współczuciem wymalowanym na twarzy. Felix odpowiedział nieznacznym skinieniem głowy. Pański ojciec zostawił w opiece naszej kancelarii swój testament, który za chwilę oficjalnie zostanie odczytany. Jest pan głównym beneficjentem, ale nie jedynym. Czeka nas kilka formalności, chociaż ze swojej strony zapewniam, że postaram się, by proces ten nie obciążył pana bardziej niż to konieczne. Słowa ledwo docierały do zamyślonego mężczyzny. Prawnik wskazał Feliksowi fotel, a ten bezgłośnie opadł na mebel. Szelest papierów i wyraźny, spokojny głos prawnika rozbrzmiał w pomieszczeniu. Czas zwolnił, a cała scena wydawała się być surrealistyczna, jakby siedzący naprzeciwko siebie mężczyźni byli bohaterami niemego filmu. Jest jeszcze jedna sprawa, powiedział prawnik, przyglądając się znad papierów młodemu żałobnikowi. Jaka? Zapytał cicho Felix po raz pierwszy od przekroczenia progu gabinetu. Pana ojciec zostawił list, to znaczy kopertę zaadresowaną do pana. Chciałby ją przekazać po swojej śmierci, ale bez wspominania o niej w oficjalnym testamencie. Brwi Feliksa lekko się uniosły. Jego tata raczej nie należał do tajemniczych osób. Przynajmniej tak mu się wydawało. Prawnik otworzył szufladę i wyciągnął grubą, ale małą kopertę, którą przesunął w stronę Feliksa. Ten chwycił ją w dłonie i po wadze pakunku domyślał się, że w środku znajduje się coś więcej niż kartka z zapisanymi słowami. Siedzący naprzeciwko inżyniera mężczyzna w wyjątkowo drogim garniturze, pierwszy raz odkąd poznali się z Feliksem, stracił kontrolę nad swoją mimiką. Na jego twarzy widać było wyraźną ciekawość. Koperta jednak została włożona do wewnętrznej kieszeni marynarki Feliksa. Cokolwiek ojciec zostawił mu w tajemnicy przed całym światem, zostanie odkryte w atmosferze prywatności. Dokumenty zostały podpisane, dłonie uściśnięte, a kilka minut później wizyta w kancelarii prawniczej należała już do wspomnień. Skonsternowany i oparcie smutny z powodu straty taty Felix udał się do pobliskiego baru. Nie było to dla niego typowe zachowanie, by topić smutki w alkoholu. Potrzebował jednak czegoś, co doda mu odwagi, by zmierzyć się być może z ostatnią wiadomością, jaką dostał od swojego ojca, z którym był wyjątkowo blisko, szczególnie odkąd jego mama została zdiagnozowana z chorobą Alzheimera. Kropla wody spływała po ściance szklanki, w której znajdowała się porcja whisky i dwie kostki lodu. Siedząc przy barze i pochylony nad trunkiem Felix próbował przetworzyć wydarzenia ostatnich kilku dni. Telefon ze szpitala informujący go o tym, że tata został przewieziony przez karetkę z podejrzeniem zawału. Przedzieranie się w paskudnej pogodzie przez zakorkowane miasto bez skutku, bo kiedy dotarł na oddział ratunkowy, jego ukochany staruszek już nie żył. Pogrzeb okazał się mniej traumatycznym wydarzeniem niż się spodziewał, głównie z powodu całkiem sporej grupy osób, które opowiadały o miłych wspomnieniach związanych z niespełnionym artystą. Bił się z myślami, czy powiedzieć mamie, która przebywała w specjalnym ośrodku pod stałą opieką, o tym, że jej mąż nie żyje. Z tym, że ona już od jakiegoś czasu nie rozpoznawała ani syna, ani męża. Ostatecznie zdecydował się nie zadawać jej niepotrzebnego bólu. Nie miał jednak nikogo bliskiego, z kim mógłby opłakiwać brak rodzica i tego z pewnością mu brakowało. Dźwięk szkła, lekko uderzającego w drewniany blat baru, rozległ się po pustawym pomieszczeniu. A Felix, gotowy na zapoznanie się z zawartością koperty, wyszedł z baru i wsiadł do taksówki, która zawiozła go pod dom rodzinny. Klucze zadzwoniły na wietrze, a stare, ciężkie, drewniane drzwi ustąpiły pod naporem ciężaru ciała inżyniera. Po przejściu progu domu rodzinnego można się było wybrać w podróż w przeszłość. W korytarzu przy drzwiach znajdowało się kilka kolorowych kresek symbolizujących proces dorastania młodego Felcia. W rogu stał ulubiony, pomarańczowy w niebieskie kwiaty parasol mamy. Dalej w salonie kilka fotografii rodzinnych i obrazy oraz rzeźby taty rozmieszczone po całym domu. Można by się było spodziewać, że taki widok spotęguje uczucie smutku, ale na twarzy Feliksa pojawił się subtelny uśmiech. Wiedział, że jego rodzina mogła się pochwalić wieloma szczęśliwymi chwilami. Tajemnicza koperta, która coraz bardziej ciążyła w kieszeni marynarki, została wreszcie otwarta. W środku znajdowała się lekko żółtawa karteczka oraz biała karta magnetyczna, taka, jaką najczęściej można otworzyć pokój hotelowy. Na papierze nie było żadnej osobistej wiadomości, tylko cytat, zapisany pochyłym artystycznym pismem. Środowisko każdej istoty jest kluczem do jej tożsamości. Felix nie musiał długo się zastanawiać, skąd pochodzi ten konkretny cytat. Ulubiona książka mamy, z którą można było ją zauważyć minimum raz w roku. Atlas chmur, autorstwa Davida Michela. Za wiele jednak mu to nie powiedziało. Czy tata wysłał go na poszukiwanie skarbu? Kiedy był małym chłopcem, organizował mu taką przygodę w każde urodziny, kiedy musiał znaleźć swój prezent. Nic innego w tej chwili nie przychodziło mu do głowy, więc należało sprawdzić ten scenariusz. Książka powinna była znajdować się w okolicy dawno nieużywanego nocnego stolika mamy, więc Felix wspiął się po skrzypiących schodach na piętro domu. Sypialnia rodziców była zdecydowanie pomieszczeniem, którego mężczyzna nie odwiedzał często, szczególnie odkąd wyprowadził się w trakcie studiów. Niemniej jednak miejsce Atlasu Chmur było niezmienne od dekad, czyli dolna półka stolika nocnego, na tyle blisko, by po trudnym dniu można było sięgnąć po lekturę i przeczytać kilka stron dla relaksu. Powieść z kilkoma zagiętymi rogami kartek, wielokrotnie przeglądana, była tam, gdzie zwykle. Pomiędzy kartkami jednak nie udało się znaleźć żadnej kolejnej wskazówki, a książka, mimo że wyjątkowa dla historii rodzinnej, raczej nie była tym, co miał Felix znaleźć. Sprzeczne emocje pojawiły się w umyśle mężczyzny. Co jeśli nie uda mu się odkryć, co stoi za ostatnimi słowami ojca? Felix zaczął snuć się po różnych pokojach, próbując znaleźć inną odpowiedź na cytat wyjęty z koperty lub miejsce, gdzie mógłby potencjalnie wykorzystać kartę magnetyczną. To była kolejna zagadka. Dlaczego jego ojciec, aktywny przeciwnik nowych technologii, zostawił za sobą kartę zamiast zwykłego klucza? Cokolwiek miało to być, odpowiedź musi znajdować się na terenie domu. Tata za życia, gdyby mógł, to nigdy nie opuszczałby swojego piętrowego azylu na przedmieściach z całkiem sporym i zadbanym ogródkiem z tyłu budynku. Wewnątrz domu nie udało się znaleźć odpowiedzi na krążące w powietrzu pytania, więc mężczyzna wyszedł na teras, by odetchnąć świeżym powietrzem i spróbować poukładać w głowie plan działania. Kiedy otworzył drzwi balkonowe, na werandzie jego wzrok przykuła średniej wielkości drewniana rzeźba w kształcie chmury. Jedna z kreacji taty, która od wielu lat zdobiła przejście do ogrodu. Została stworzona krótko po tym, jak mama zaczęła zapominać o mniejszych rzeczach, żeby podnieść ją na duchu. Felix spróbował podnieść figurkę, ale po uniesieniu jej kilka centymetrów w górę okazało się, że pod spodem znajduje się niewielki kabel. Drewniana rzeźba zasilana na prąd? Mężczyzna przejechał palcami po drewnie i nagle poczuł wnękę. Kształt wskazywał na to, że prawdopodobnie znalazł przeznaczenie karty magnetycznej. Nie wierzę, powiedział pod nosem sam do siebie Felix. To rzeczywiście poszukiwanie skarbu. Mężczyzna cofnął się do środka po kartę leżącą spokojnie na stole w salonie i wrócił na taras. Trochę musiał manewrować, by nie zniszczyć kabla zasilającego mechanizm ukryty w rzeźbie. Po kilku próbach udało się włożyć kartę do chmury, co potwierdził krótki odgłos kliknięcia. Z kuchni zaczęła rozlegać się muzyka. Felix ponownie wrócił do środka budynku, by w jednej z kuchennych szafek tuż obok mikrofali odkryć niewielkie radio, które włączyło się po aktywowaniu karty. Melodia była Felixowi doskonale znana. To jeden z utworów Marka Grechuty, kolejnego z ulubieńców jego mamy. Wiedział dokładnie, gdzie dalej się udać. Tuż obok schodów na piętro stał gramofon zakupiony na pchlim targu przez rodziców. Nie był urządzeniem działającym, a zaledwie ozdobą. Posiadał jednak płytę piosenkarza, która została tam dołożona i jest jedynym winylem w budynku. Gramofon wyglądał tak jak zwykle. Jedyna nadzieja była w tym, że coś znajduje się pod płytą. Głos Grechuty umilkł tuż po tym, jak skończyła się piosenka i w idealnej ciszy Felix odkrył, że na płycie namalowano białą farbą w sprayu ciąg cyfr. Najpierw 7, zapisane w systemie rzymskim, a potem 3, kropka oraz 4 na końcu. Felix powtórzył sobie cyfry w myślach. 3 i 4 dają 7, ale dwie siódemki nic nie znaczą. Nic to z matematyką raczej nie miało wspólnego. Do tego ta rzymska trójka. Moment później chwycił się za głowę. Przecież patrzył na te cyfry większość swojego dzieciństwa. Rodzicom nie zawsze powodziło się finansowo, szczególnie gdy Felix był mały, więc wiele mebli w ich domu pochodziło z odzysku. W późniejszych latach lwia część z używanych przedmiotów została wymieniona, ale tata i mama, prawdziwi miłośnicy książek, nie potrafili się rozstać z regałami odkupionymi od lokalnej biblioteki, gdy ta dostała dofinansowanie na remont. Jeden z tych regałów był oznaczony siódemką, zapisaną w systemie rzymskim. Regał ten stał teraz w dawnym pokoju Feliksa, który został przemianowany na pracownię artystyczną w połączeniu z domowym biurem. Trzecia półka, czwarta książka. Był to album z wybranymi dziełami Feliksa Topolskiego, ulubionego rysownika taty, inspiracja stojąca za imieniem syna. Feliks pociągnął za wolumen książki, a ten, jak w filmach przygodowych, okazał się być dźwignią, otwierającą niewielkie pomieszczenie ukryte za regałami zastawionymi kolorowymi książkami. Regał wysunął się do przodu, zostawiając tylko tyle miejsca, by jedna osoba mogła zajrzeć do środka. To, co Feliks ujrzał po przekroczeniu progu, prawie zwaliło go z nóg. Niewielka przestrzeń była zastawiona kolorowymi zeszytami, nad którymi wisiał obraz, namalowany ręcznie portret rodzinny, Feliks z rodzicami. Na niektórych brzegach zeszytów były rozpisane daty, niektóre miały tylko słowo pamiętnik. Na brzegu leżała krótka notatka. Jeżeli to czytasz, to oznacza, że pewnie nie ma mnie już na tym świecie. Moim małym prezentem na pożegnanie jest ostatnie poszukiwanie skarbu, tak jak to robiliśmy lata temu. Reszta to dzieło twojej mamy. Kiedy dowiedziała się, że z czasem straci kontrolę nad swoim umysłem, że zapomni, kim jest, kim my dla niej jesteśmy, zaczęła spisywać wszystkie szczęśliwe wspomnienia związane z tobą, jakie mogła sobie przypomnieć. Poprosiła mnie, żebym przekazał ci zeszyty w odpowiednim momencie, kiedy już nie będzie nikogo innego, kto mógłby ci przypomnieć o tym, jak wiele dobrego wytworzyło się u nas w domu. Miłej lektury, tata. Feliks zalał się łzami, zanim udało mu się sięgnąć po pierwszy zeszyt. Następne kilka godzin spędził na czytaniu pamiętników swojej mamy, siedząc na podłodze i na przemian uśmiechając się i wzruszając nad prezentem zorganizowanym przez rodziców. Nazajutrz pojechał do ośrodka, w którym przebywała jego mama. Posiedział z nią, zagrali w karty. Ona jednak nie rozpoznała w młodym mężczyźnie z wyraźnie podkrążonymi oczami swojego syna. Kolejna opowieść dobiegła końca, a następna pojawi się w przyszłym miesiącu. Jeżeli nadal mnie słuchasz, to wiedz, że twoja wytrwałość jest źródłem mojego natchnienia. Zamykam szufladę na krótką chwilę i pochylam się ponownie nad klawiaturą. Do usłyszenia.